Pani jest dla pana Jana. Bardziej szczegółowo, wnuczka, to znaczy...
Jana, syna, córka.
Jan Kornacki to kim był dla pani?
Pradziadek.
Krasnoborki.
Krasnoborki, tak.
Pani jest dla pana Kazimierza?
To był mój stryj. Ojca brat.
Czyli brata.
Kogo szukamy?
Dziadka.
Tak. Ojciec mój.
Data i miejsce urodzenia taty.
Mego ojca? Zaraz, bo ja tak nie pamiętam.
Ojciec, stryj, dziadek. Reportaż Agnieszki Czarkowskiej.
Przez przypadek tak w radiu usłyszałam, że biorą, może kiedyś się przyda ten materiał genetyczny. Nazwisko jest w gibach na tych tablicach dziadka. No to jeżdżę, tam świeczkę zapalę i tyle wiem. No mama opowiadała, że dziadka zabrali z domu w Augustowie, bo tutaj mieszkali na barakach, pierwszy dom przy kanale. W piwnicach gdzieś ich trzymali, potem już nie wiedzieli, gdzie go zabrali.
Tylko jestem córką brata rodzonego, zaginionego z Kopca. Z Pocztabina, ale tutaj był przywieziony do Augustowa i tutaj stąd go zabrali i po tym słuch zaginął, tak. To był kawaler, młody człowiek. To by, nie wie pani, jakie to były czasy, że właśnie nic nie można było wspominać. To dlatego tak jest wszystko zapomniane, bo generalnie rzecz biorąc, dopiero wtedy zaczęli mówić, kiedy już sami nie pamiętali. Te wszystkie opowieści to są często wymarzone raczej niż zgodne z prawdą.
Trzy osoby już przede mną przeszły, ale to nic. To, że tam ktoś pierwszy czy tam drugi, to nie ma znaczenia w tej akurat sprawie, prawda? Tutaj w tej szkole wnuczka w pierwszej klasie jest. No to ona mi właśnie powiedziała o tym, że będą tu te badania.
Lipca 1945 roku w północno-wschodniej Polsce, na terenie ówczesnych powiatów suwalskiego, augustowskiego i w północnej części powiatu sokulskiego, rozpoczęła się wielka akcja pacyfikacyjna przeprowadzana przez dziesiątki tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, wojsk NKWD, przy niewielkim wsparciu dwóch kompanii Wojska Polskiego i miejscowych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i tajnych współpracowników tychże służb. Ta operacja trwała do 28 lipca i miała na celu zatrzymanie wszystkich osób związanych z działalnością polskiego podziemia. Według raportu z 21 lipca, w pierwszych dniach obławy, które były najbardziej, tak powiem, intensywne, zatrzymano przeszło 7 tysięcy polskich obywateli. Ci obywatele byli poddawani przesłuchaniom, często bardzo brutalnym przesłuchaniom, i wyselekcjonowano kilkaset osób, które zostały aresztowane i o których później wszelki ślad zaginął. Nie wiemy dokładnie, ile to było osób. Wcześniej mówiono o liczbie 592, ale to wynikało właśnie z raportu oddającego stan na dzień 20 lipca. Tymczasem wiadomo, że jeszcze przeszło 800 osób miało zostać przesłuchiwanych. Wcześniej 10% spośród przesłuchiwanych była zatrzymywana. Z tego by wynikało, że aresztowanych powinno być kolejnych 80 osób. W trzeciej dekadzie lipca aresztowano jeszcze około 80 osób, które zaginęły. Czyli w sumie można by szacować liczbę ofiar tej obławy na około 750 osób.
Do mnie szwagier zadzwonił. Tutaj jest nauczycielem i powiedział, ale i ksiądz ogłaszał w kościele też, że to będą te pobierane materiały genetyczne. To jest mój tatuś zabrany w obławie i mojej mamusi brat. No a ja nic tam nie pamiętam, bo ja byłam mała, ja 2 lat nie miałam nawet. Z Gruszek pochodzę, i tata, i wujek z Gruszek.
Kogo pani poszukuje?
Tatusia.
Ale jak się
nazywa? Jan Kuryło. i wujek Ślużyński Józef. Wiem, że wujek to był bardzo młody, miał tylko 16 lat, a tata tuż miał 20 chyba 7 lat, jak został aresztowany.
Wzrost taty.
No ja nie wiem.
Wzrost Józefa, nie wiem.
Wujek Józef to był wysoki, gdzieś miał około 180 cm. Tata niższy był. Może miał 170, może nie.
A jaki mieli kolor oczu?
Tata to chyba brązowy, bo mówili, że ja mam taty oczy, no to ja nie wiem.
To pani wie. A co ludzie mówili? Gdzie ci ludzie mogli być pędzeni? Być może na...
Najpierw byli prawdopodobnie, tak jak opowiadali, wujek, ciocia, babcia, dziadek. Najpierw ich wszystkich zgnali w te miejsce zborne do Wasilewskiego Władysława, do stodołu.
A gdzie?
W Gruszkach.
W Gruszkach.
No.
A później?
Babcia mówiła, jak oni ich aresztowali, powiedzieli, że wjeździli do Krasnego, to kobiety się zabrały, wzięły jedzenie i chociaż buty zanieść, bo zabierali ich włosy z podwórka normalnie.
Czyli...
Kobiety poszły do Krasnego, ich nie było, do Kolnicy. W Kolnicy też nie było, po tym, że oni do Szczebry, ze Szczebry szli, też tam nie było nikogo, szli do GIP. Nadjechał ruski ten samochód i mówi, matuszki, gdzie wy idziecie? A oni no, tam tłumaczyli, że oni tego, a ten ruski tylko ręką machnął, matuszki, oni tu i nie szukajcie, gdzieś tam na las pokazał ręką. Czytelnie?
A nie, jak się pamięta.
A, napiszę.
No teraz tylko będziemy pobierać materiał biologiczny. Czy w ciągu ostatniego pół roku miała pani przetaczoną krew?
Ja nie. Nie.
Czy miała pani zabiegi przeszczepu narządów?
Nie.
Te patyczki wkłada pani do ust i po wewnętrznej stronie policzka pociera pani dosyć intensywnie 10-12 sekund. Dobrze? Nie przekłada pani. Oba.
Sucho w buzi, to i to będzie suche. O, tu jest mamusi i tatusia i moje, wszystko. Ale już o stare to się łami.
Pani podobna chyba do taty.
Chyba tak. Ja bym miała w październiku 2 lata, tatusia wzięli 14 lipca. Jak mamusia zmarła, to ja miałam niecałe 8 lat. Ale potem dziadkowie opowiadali, jak to było. Mówią, chłopy tam jednym dla drugich się chowajcie, gada, bo buława. No i mówię tak, a wezmę, potrzymają i wypuszczą. Do tej pory nie ma. O. No jak nie ja, to może dzieci doczekają, może wnuki. Dobrze by było, bo ja bym pomnik postawiony i razem i tatuś wpisany piękny w Mikaszówce. Jak dostałam po tatusiu te odszkodowanie, to taki piękny granitowy, czarny pomnik postawiłam. A jak ciężko żyć samemu. Tak, czy biedy, czy choroby, to czy brat, czy siostra, a tak sam człowieku. Trzy lata temu było 2 lutego, miałam zapaść serca i godzinę czasu lekarze przywracali mnie do życia. Widziałam tylko... No, na kilka, może minut przed wybudzeniem się widziałam taką piękną jasność. I na wysokości mego ramienia tak leżałam i widziałam takiego młodziutkiego, ładnego faceta. W bieli był. Włosy miał tak na jeżyka ścięte. To był mój ojciec, przy mnie stał.
Okej,
okay,
to i my.
Ja się. Pokaż się.
Ja dużo nie wiem, bo ja jako dziecko byłam wywieziona na Sybir. Ja byłam na Sybirze z mamą i 4 nas było. A ojciec mój był w Augustowie. Ojca aresztowali. Pracował tu w magistracie z szóstakiem i szóstak jego wydał. Tyle mogę powiedzieć. O. No i mama poszukiwania robiła do Czerwonego Krzyża, pisała do Moskwy, wszędzie, gdzie tylko mogła i niestety nic. I już.
A ja za tym panem.
No. Ja mogę czekać, ale on musi do pracy.
Kto sobie życzy następny?
Proszę bardzo, zapraszam panią tutaj.
Czy tata był w Armii Krajowej? Był?
Był, dlatego zginął.
Tym patyczkiem po wewnętrznej stronie policzka pociera pani dosyć intensywnie przez 10-12 sekund.
Boże.
Proszę bardzo.
Już to nic nie było.
Nie, ja wiem, ale... Oj. Tak.
Ten nasz ustrój ówczesny i ta podległość pod Sowietów to generalnie zaprzepaściła tą całą sprawę i tą możliwość i do dzisiejszego dnia, teraz już nie Sowieci, a Rosjanie, ale w dalszym ciągu trzymają, myślę, rękę na tym i to jest tylko takie nasze pobożne życzenia, żeby to się odkryło. A już ci, którzy tak bardzo pragnęli ich odnaleźć, to już w większości nie żyją. Ja dla marzeń mego ojca, który będąc po wylewie i to jeszcze mówił o swoim bracie, całe życie myślał o nim. Może dużo nie robił, bo był zwykłym robotnikiem. A zresztą co miał zrobić? Wierzę wyłącznie w technikę. Nie w ludzi, bo ludzie, którzy dawno mogli powiedzieć, tu przecież tyle ludzi żyło, natomiast wynajdą coś takiego, że będzie prześwietlać na przykład ziemię. No i dlatego tu jestem. Kopiec, miejsce urodzenia, daty to nie wiem. W tym czasie miał 21 czy 22 lata, mówił ojciec, kiedy go zabrali. On razem z moim ojcem został zabrany z gospodarstwa. Tylko mój ojciec został wypuszczony.
A z tego kopca, gdzie potem go zapędzono?
Znaczy do Augustowa.
Do
tak, do domu Turka, tak jest. I w domu Turka był i ojciec, i on. Tylko ojciec mój był znacznie młodszy, miał wtedy 16 lat. Początkowo wszystkich po kolei jak gdyby brano na przesłuchania i do tej celi przywożono już pobitych. Bo pytanie było zasadnicze, kto należy do AK? Wszyscy się początkowo wypierali. Aż w którymś momencie właśnie ktoś zdradził najprawdopodobniej, no wskazał tą listę. Tych zabrali, którzy byli w AK, z tej przynajmniej celi jego. Ja tu się zgłosiłam nie dlatego, że ja mam jakąś wielką nadzieję, ale ja wiem, trzeba coś robić.
To jest zbrodnia przeciwko ludzkości. Ona nigdy nie ulega przedawnieniu. Ja nie wiem, czy my znajdziemy teraz tę jamę grobową. Wszystko się może zmienić. A panie materiał biologiczny będzie już na długi okres czasu zamrożony i teoretycznie za 5 lat, jak znajdziemy jamę grobową, wszystko się może zmienić. Bardzo pani dziękuję za
to. Dziękuję również. Dziękuję serdecznie.
Cały czas pozostaje pytanie, gdzie jest to miejsce wiecznego spoczynku ofiar tej obławy. W ciągu ostatnich 2 lat pojawił się bardzo taki ważny wątek, że to miejsce egzekucji mogło znajdować się w pobliżu Kalet na Białorusi i to miejsce zostało jakby uszczegółowione w ostatnich miesiącach, że bezpośrednio w pasie granicznym, gdzie był zakaz wstępu, to była strefa chroniona, więc także i miejscowa ludność w żaden sposób nie miała dostępu do tego obszaru.
Część osób, prawdopodobnie osoby z GIB, zostały pozbawione życia w rejonie Kalet, a jest to teren w rejonie leśniczówki Giedź. To są także i osobowe źródła dowodowe, czyli zeznania świadków, a także wstępna opinia biegłego z Instytutu Geodezji i Kartografii, chodzi o analizę zdjęć lotniczych, zdjęć satelitarnych.
Były oczywiście pewne problemy związane z kiepską jakością starych zdjęć lotniczych. Niemniej jednak pewne przesłanki wskazywały, że na terenie polskiej i białoruskiej części Puszczy Augustowskiej można znaleźć wiele miejsc, które wskazują na to, że tam zakłócono strukturę gleby i że na tych obszarach mogą znajdować się jamy grobowe. Wykorzystaliśmy również inne dane ze skaningu laserowego. Dodatkowo wykorzystaliśmy dane satelitarne o średniej i dużej rozdzielczości. Natomiast w celu uzyskania w pełni wiarygodnej oceny oczekujemy jeszcze na rejestrację danych o bardzo dużej rozdzielczości.
To jest jeszcze hipoteza, jeszcze nie mam pełnej opinii, ale na pewno taki wniosek o pomoc prawną zostanie skierowany do Białorusi. Tylko te wszystkie punkty, które są wskazane po stronie polskiej, muszą być bardzo, bardzo dokładnie sprawdzone. I musimy tam pójść, zobaczyć, jak ten teren wygląda. Już to było robione, na przykład w 5 punktów sprawdziliśmy.
Ale czy po stronie polskiej są jakieś przypuszczenia o zbiorowych mogiłach? Czy to są pojedyncze groby? Czego w tej chwili pan szuka w lasach po polskiej stronie granicy?
Pojedynczych grobów. Jest małe prawdopodobieństwo, że tam będzie jakaś duża jama grobowa. Pojedynczych grobów osób, które być może uciekały z konwoju, które zostały tam zabite, bo na przykład samochód się zepsuł.
Natomiast w części białoruskiej takich obiektów znaleźliśmy 70, przy czym tak naprawdę to 7 spośród nich ma pewne cechy wskazujące na to, że tam mogą się znajdować albo wprost znajdują się jamy grobowe. Jest to o tyle ciekawe, że w przypadku 5 spośród nich nasze badanie zostaje potwierdzone przez zeznania świadków, którzy widzieli na tych terenach kopane doły. W przypadku jednego świadka był on w grupie osób, które były prowadzone na egzekucję i z niewiadomych przyczyn ta grupa została cofnięta z powrotem do Polski.
No, było bardzo dużo ludzi, wiesz? Jeżeli to jest za granicą, w paletach, to kto tam dopuści?
Tak, już raz zajechaliśmy, ale to był taki punkt, że nie było gdzie usiąść. No dobra, na razie, mamuś, pa.
Mój dziadek i jego brat zginęli w obławie lipcowej, ponieważ nie żyje już mój tato, który byłby najlepszym dawcą. A ja bym chciała wiedzieć, gdzie leży dziadek, gdzie leży stryj. Bo ja nie znałam swojego dziadka. Mój tato nie znał swojego taty.
Kogo szukamy?
Dziadka.
Imię, nazwisko?
Jan Kornacki. Bo mieszkał w Rygoli tutaj. Tata opowiadał, że chyba rąbał drzewo. Przyszli na podwórko, zapytali, jak się nazywa i został zabrany. Prawdopodobnie od czasu do czasu partyzantom pomagał, ale tam, tak jak mój tata mówił, że tam wtedy wszyscy dawali jakieś rzeczy partyzantom.
Dzień dobry, zapraszamy, proszę bardzo.
Kogo szukamy? Szukamy mego stryja, taty, brata, Rowiński, Czesław.
Gdzie został zatrzymany? W jakim miejscowości?
Tam w Suchej Rzeczce, w domu, w swoim takim.
Czyli pani jest bratanicą?
Tak. Tak. Moja babcia, to było dla niej tragiczne. A później jeszcze jak mojego tatę UB aresztowało. 3 dni w Augustowie tu go biło. Taki nieżyjący Szostak. Tak, słynny Szostak. Wyrwał mojemu tacie włosy. Wybił zęby. 3 dni bił go. Ja miałam 3 latka. Jak mojego tatę aresztowali tu do Augustowa, że woził partyzantom jeść. Tato szukał brata, ale to tak jakby do rzeki wylał litr wody. Nic nie można było na ten temat powiedzieć. Moja babcia nic nie mówiła, bo się po prostu bała, że i tego ostatniego, gdzie przyjdę, zabiorę i zabiję. Ubowcy.
I tym patyczkiem pociera pani po wewnętrznej stronie policzka. Dobrze?
Dziękuję bardzo.
Dziękuję
bardzo. Dziękuję. Też. Dziękuję bardzo. Już to dla mnie to jest wszystko. Do widzenia. To nie szkodzi.
Dowód tożsamości pewnie nie ma.
Mam legitymację szkolną.
Nie. To... Obławał się, tak?
Tak.
A nie z Wygoli?
Tak.
Czy ktoś na wsi mówił, że była stodoła, gdzie niektórych przetrzymywano podczas obławy augustowskiej?
Tak, nawet gdzie ona jest, ona stoi jeszcze.
I ona jeszcze stoi?
Tak.
A jako dzieci tam nikt nie łaził po tej stodole? Nie ma tam jakichś może ciekawych zapisków?
Wiem, że były. Tak, bo tata nam opowiadał właśnie, że były. I nawet z moją siostrą tam byłyśmy. Są ślady, ale bardzo małe.
Naprawdę pani bardzo dziękuję.
Ja też dziękuję.
Dziesięć, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, od 18 osób.
Czyli 127 plus...
Dlaczego po doświadczeniach właśnie ze zbrodnią katyńską w kilka tygodni po zakończeniu wojny w Europie władze sowieckie zdecydowały się na tak drastyczne decyzje podjęte w stosunku do polskiego podziemia? Wydaje się, że przyczyn było kilka. Przede wszystkim fakt dużej aktywności polskiego podziemia. To podziemie nie tylko rozbijało urzędy gminne, rozbijało posterunki milicji obywatelskiej, ale także przede wszystkim przeszkadzało ono Sowietom, dlatego że obiektem ataku były konwoje ze zdobyczami wojennymi. A przypomnijmy, że Suwalszczyzna akurat oddzielała Prusy Wschodnie od Republik Sowieckich. To był taki najwęższy obszar, przez który właśnie przebiegały szlaki komunikacyjne, którymi transportowano te zdobycze wojenne, którymi pędzono całe liczne stada bydła. I Ławrenty Beria meldował w końcu wiosny Józefowi Stalinowi, jakie środki ma przedsięwziąć, żeby zapewnić bezpieczeństwo. I głównie z tego powodu zdecydowano się na takie okrutne działania w stosunku do polskiego podziemia. Faktycznie to podziemie niepodległościowe w województwie białostockim, one było również silne w innych częściach województwa, ale to nie było tak dotkliwe dla Sowietów ze względu na te transporty, które przepływały z zachodu na wschód.
I ja dopiero się zdecydowałam w tym roku złożyć te swoje DNA i po prostu powiedzieć o swojej takiej życiowej tragedii. Bo ja bym chciała wiedzieć, co się stało z moim stryjem. To jest takie dla mnie ważne i chciałam, żeby ten stryj koło swoich rodziców, koło mojego taty, koło mojej mamy, jakieś kostki, żeby choć można było znaleźć i tam zrobić grób temu memu stryjowi. Tylko babcia, on i ona może ze 30 lat, może więcej, pod swoją poduszką, pod głową trzymała. Ja, żebym wiedziała, to bym to zachowała do dziś. Ale wyszłam i patrzę, coś babcia tam pali na podwórkiem. No mówi, już on nie wróci. I to zapaliła takie ognisko i to wszystko spaliła. Te wszystkie jego rzeczy, co były. Te. A była taka koszula kremowa, mundur taki zielony, spodnie, to tak kiedyś mówili, takie na galafę i buty takie angielki. Mój tata mówił, jakiego aresztowali. To była niedziela, jeszcze było rano. Tata mój siedział się golił, a on spał. To znaczy jeszcze leżał w łóżku. Tata mój do kościoła miał jechać rowerem. I przyszli we dwóch, wojsko te rosyjskie, i wyczytali z listy. Czesław Rowiński, taki jest? Tata mówi, że ten co leży. Aha, gada, śpion, warował. Chodzi siódy. I koniec. Tak jak spał, tak kazali wstać i iść. Nie dali, żeby wziął ze sobą nic. Bo to było z suchej rzeczki, z dalnego lasu jeszcze, z serskiego lasu. W ten sam dzień. To był 15, mój tata mówił, lipca. To wszystko do samochodów zabierali. Ale gdzie powieźli? Cokolwiek. Jeszcze przed swoją śmiercią gdzie to wszystko zostało, nie tylko mój stryj, ale i ta reszta, gdzie to wszystko się znajduje, te szczątki jego. Ten grób, on musi gdzieś tam być, bo to podziemie nie, tak jak wygląda, że zapadło, ale nie powinno.
Był to reportaż Agnieszki Czarkowskiej Ojciec, stryj, dziadek. W audycji wystąpili Jadwiga Rowińska, Kornelia Semborska, Irena Sienkiewicz, Edwarda Kozłowska, prokurator Zbigniew Kulikowski, dr Dariusz Dukaczewski, dr Jan Milewski i inni.